Komiks do twojego scenariusza, adresowany przez Macieja Pałkę, jest zatytułowany Jak schudnąć 30 kg? Prawdziwa historia miłosna. Wbrew pozorom nie jest to jednak komiks o miłości.
No tak, nie jest. Ani jednym, ani drugim. Jest komiksem o... Jeżeli już jest komiksem o miłości, to o nieudanej miłości bardzo i o toksycznej miłości. A jeżeli jest komiksem o chudnięciu, to o tym, w jaki sposób raczej jej nie chudnąć.
To w takim razie o czym według ciebie jest ten komiks?
Znaczy, no wiesz, jeżeli mam ci powiedzieć, o czym dla mnie jest ten komiks, to jest to komiks o tym, jak ukształtowała nas, przynajmniej mnie, albo bohatera, którego kreuje popkultura, którą oglądamy i którą wchłaniamy i która w jakiś sposób kreuje nasze postrzeganie miłości i naszą samoocenę. I głównym bohaterem tego komiksu jest koleś, który jest wychowany na grach wideo, który jest wychowany na komiksach i filmach i wydaje mu się, że jego życie powinno wyglądać tak, jak wyglądają w hollywoodzkie superprodukcje, zwłaszcza właśnie komedie romantyczne. I trochę jest rozczarowany tym, że wyglądają inaczej. Do tego to jest człowiek, który jest skrajnym egoistą i egocentrykiem, użalającym się nad sobą właśnie grubasem, który wszystkie swoje doświadczenie życiowe i cały swój świat, który go otacza, okręca dookoła siebie. Więc w momencie, kiedy spotyka dziewczynę, w której się zakochuje, dużo młodszą od siebie, też jakby całe to uczucie i całą ją, całą jej osobowość owija tak naprawdę dookoła siebie i stawia siebie w centrum całej tej historii.
Mówiąc o głównym bohaterze, użyłeś słów to jest człowiek, niejako do niego się dystansując, ale przecież jest to niby komiks autobiograficzny. Ta historia jest podana jakby była o tobie.
No właśnie, niby autobiograficzny to jest dobre sformułowanie. Ja go czasem nazywam quasi-autobiograficznym, a czasem autofikcyjnym. Chociaż autofikcja to nie jest do końca ten termin, ale ja bardzo lubię to słowo. To jest komiks, którego główny bohater nazywa się Tomasz Pstrągowski i który zdecydowanie opowiada kilka autentycznych wydarzeń z mojego życia. Bardzo, w kilku momentach bardzo uwiarygadniam ten komiks, wręcz odsyłam do jakichś źródeł pozakomiksowych, żeby czytelnik mógł potwierdzić jakby autentyczność tej historii, ale z drugiej strony bardzo dużo w tym komiksie jest przeinaczeń, przekłamań i jakby od początku też sugeruje, że nie jest to historia, w którą powinno się wierzyć. Zresztą główny bohater to też nie jest człowiek, który jest godzien zaufania i który jest szczery. I mi chodziło trochę o to, żeby czytelnik czytając ten komiks zadawał sobie pytanie, czy ja się naprawdę tak odsłaniam, czy naprawdę jestem tak szczery, czy ja się właśnie zgrywam, czy udaję, czy ściemniam i tak dalej.
I tu dochodzimy do drugiego etapu naszej rozmowy. Jaka idea stoi za tym komiksem?
Znaczy, no, na pewno bardzo mi zależało na zakwestionowaniu pewnej narracji na temat autobiografizmu komiksowego, który jest teraz mega modnym tematem i jest bardzo popularnym gatunkiem komiksu wręcz już można powiedzieć. Wydaje mi się, że czytelnicy podchodzą do autobiografizmu bardzo bezkrytycznie. To zresztą nie tylko czytelnicy, twórcy też. Na przykład Wanda Hagedorn, autorka totalnie nostalgii, często opowiada na temat tego, jak bardzo jej zależało, żeby wszystko było jak najbardziej autentyczne, żeby ten komiks był jak najbardziej prawdziwy, jakby trochę nie zdając sobie sprawy, że komiks to jest bardzo zdystansowane medium wobec swojego twórcy. Że komiks to jest medium, które trzeba przerobić najpierw na scenariusz, później na rysunki, jeszcze zarówno w przypadku totalnie nostalgii, jak i w moim przypadku te rysunki tworzy ktoś inny, więc jakby nie uczestnik wydarzeń. I ja czytając komiksy autobiograficzne i trochę ucząc się na temat komiksu autobiograficznego, zawsze zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak właściwie my wierzymy tym autorom i dlaczego tak bezpośrednio, wprost i bezkrytycznie kupujemy ich świadectwo. No i właśnie zrobiłem taki komiks, z którym chciałbym, żeby czytelnik też sobie zadawał to pytanie. I dlatego jakby trochę wracając jeszcze do twojego wcześniejszego pytania, dlatego postanowiłem nazwać głównego bohatera moim imieniem i nazwiskiem, bo dzięki temu ten bohater jest bardzo konkretny i to jest bardzo konkretny człowiek, który odsłaniając się jakby, opowiadając o sobie bardzo upokarzające rzeczy i bardzo przykre rzeczy, odwołuje do mnie, odsyła czytelnika do mnie i on, ten czytelnik wydaje mi się, że dzięki temu bardziej w to wierzy. Ale z drugiej strony ten bohater jakby wprost okłamuje czytelnika i to jest jakby uważna lektura, nawet niezbyt uważna moim zdaniem, lektura tego komiksu zwraca uwagę na to, że właśnie, że temu bohaterowi nie można zaufać. A mimo to jakby komiks, co zresztą też wiemy z recenzji i z odzewu czytelników, bardzo często jest odczytywany bardzo wprost.
No właśnie, poszedłeś bardzo daleko, tak jak powiedziałeś przed chwilą, w kwestię obnażania siebie samego, czy też swojego wymyślonego bohatera. Momentami przedstawiasz sam siebie z pogardą, w sposób no, przykry. Po prostu jest to ten typ odsłonięcia siebie, który nie do końca jest fajny. Pokazujesz bohatera, którego trudno polubić, chociaż pokazujesz siebie.
Tak, znaczy ja nie wiem, czego trudno polubić. Mi się wydaje, przynajmniej to chciałem osiągnąć, mi się wydaje, że da się go polubić i bardzo mi na tym zależało, żeby się dało go polubić. Żeby to był bohater, który jest z jednej strony bardzo samokrytyczny, bardzo samoświadomy i dowcipny i trochę charyzmatyczny, ale z drugiej strony odpychający. Więc jakby nie zależało mi na tym właśnie, żeby on był takim negatywnym bohaterem jednowymiarowym, bo to był trochę socrealizm. Ale tak, ale na pewno zależało mi na pokazaniu, że to jest człowiek, który robił złe rzeczy i podejmował złe decyzje i powinien podejmować inne decyzje. I na tym, żeby czytelnicy, którzy być może jakoś się w tym bohaterze odnajdą, zadali sobie też pytanie, czy oni przypadkiem nie mają w sobie takiej, nie wiem, cząstki grubasa, że tak to nazwę. A co do tego ocenienia się, to wiesz co, to ja nie wiem, czy ja się jakoś bardzo oceniam w tym komiksie, bo żyjemy jednak w czasach po amerykańskim undergroundzie komiksowym i po tym, co robili Robert Crumb i Harvey Pekar, albo na przykład jak obrazował siebie i swojego ojca Art Spiegelman, no to wszystko, co ja robię, jest inspirowane nimi i nawet ten taki najbardziej ekshibicjonistyczny kadr przedstawiający głównego bohatera masturbującego się, to jest wprost cytat z Roberta Crumba, więc jakby w 2017 roku wręcz bym powiedział, że jestem trochę konserwatystą komiksowym, bo oddaję trochę hołd ludziom, którzy tworzyli w latach 70.
Z drugiej strony mówimy o polskiej publice, która, tak jak wspomniałeś, ma problem troszkę z rozróżnieniem tego, czy jest to komiks autobiograficznym, czy jest to też fikcja. No i też część czytelników właśnie łyka twój komiks, twój Macieja Pałki jako historię autentyczną, prawdziwe wspomnienia, prawdziwego bohatera, prawdziwe przeżycia. Jak z tym się czujesz?
Oczywiście chciałbym, żeby mój komiks był odczytywany tak, jak ja go, z taką intencją, jak ja go pisałem, co nie? Ale zdaję sobie sprawę, że to jest mało realne i czytelnik ma prawo do odczytania takiego, jakiegokolwiek chce. Nie daje sobie prawa do ingerowania w jego odczytanie. Bardzo dużo osób, które go odczytuje wprost, nadal im się ten komiks bardzo podobał, ponieważ tak jak mówię, wydaje mi się, że ten bohater jest na tyle charyzmatyczny i na tyle jakby sama historia o nieszczęśliwej miłości, już pomijając toksyczność tej historii, jest historią popularną, że się tak wyrażę. I na tyle czytelnicy mogą się odnaleźć w tym właśnie budowaniu swojego oczekiwania wobec miłości na podstawie popkultury, że oni po prostu się w tym bohaterze odnajdują i kupują go, ale oczywiście ja bym wolał, żeby widzieli te sygnały, bo te sygnały tam są i one są bardzo czytelne i moim zdaniem to jest trochę zabawne, jak ktoś do mnie pisze, że nie wiedział, że byłem nominowany do paszportu polityki, nie, albo że urodziłem się w 83 roku, a nie 84, albo że Maciek grał w Cool Kids of Death. No, to są takie właśnie sygnały, które mają sygnalizować czytelnikowi, że to nie jest komiks, który on powinien do końca wierzyć.
No właśnie, dlatego, że ten komiks można traktować też jako pewną formę trollingu wobec czytelników, wobec rynku. Sam sposób, w jaki ten komiks został oprawiony okładką, co na niej jest napisane, co jest z tyłu okładki, co jest napisane przy informacjach o autorach, no to są wszystko sygnały. Natomiast poszliście dosyć daleko w tym temacie.
Wiesz co, teraz zabrzmię strasznie nadęcie, bo zacznę cytować bibliografię, ale jakby w pisarstwie autobiograficznym bardzo ważne są parateksty. Parateksty to są wszystkie teksty otaczające tekst właściwy i jakby w momencie, kiedy ktoś pisze autobiografię, w momencie, kiedy ktoś pisze jakąś literaturę faktu, to bardzo ważny jest ten proces uwiarygodnienia i on bardzo często się dzieje poprzez to, co się dzieje na okładce. Na przykład o tym, że książka jest autobiograficzna, wiemy głównie dzięki temu, że nazwisko autora i nazwisko bohatera się zgadza, a nazwisko autora znamy z okładki. O tym, że komiks jest autobiograficzny, bardzo często dowiadujemy się z tego, że zdjęcie autora jest na okładce i jest on podobny do bohatera po prostu tego komiksu. Więc to nie jest forma trollingu. Jakby mi nie zależało na tym, żeby kogoś irytować, wkurzać i jakoś oszukiwać, ale to jest komiks o kłamstwie w pewnym sensie i o pewnej naiwności czytelniczej. I ja nie chciałem robić czegoś takiego, że wprost narrator na przykład mówi, że ale ze mnie kłamca, albo że o, tutaj to się wydarzyło zupełnie inaczej, ale teraz opowiem to po mojemu. Tylko chciałem, żeby to jakby wynikało ze struktury komiksu i otoczenia tego komiksu. Więc dlatego się zdecydowaliśmy na taką formę. Dlatego jakby wprost w komiksie nie padają takie sugestie, tylko to są sugestie, które czytelnik powinien jakby sam odnaleźć i mam nadzieję, że odnajdzie. Chociaż no jeżeli nie odnajdzie, to mam nadzieję, że też się będzie dobrze bawił.
Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, część czytelników jednak tego nie odnajduje albo tego po prostu nie rozumie. Być może przesadziłeś troszeczkę z wiarygodnością bohatera?
Być może tak, chociaż on jest karykaturalny, on jest skrajnym egoistą, wręcz on nawet nie jest egoistą, bo egoista jest skupiony na sobie, on jest egocentrykiem, bo on stawia siebie w centrum każdej sytuacji, nawet jeżeli ta sytuacja absolutnie nie dotyczy jego, to on uważa, że on tam wchodzi na scenę cały na biało i wszyscy się powinni zwrócić w jego kierunku. I na pewno w tym bohaterze jest sporo ze mnie, więc być może czytelnicy jakby odnajdują coś tam ze mnie w tym bohaterze i dlatego mu tak wierzą. No ale jeżeli to jest jakby pełnowymiarowy, autentyczny bohater, w którego czytelnicy wierzą, no to ja się tylko mogę cieszyć, bo wydaje mi się, że literatura powinna dążyć w tym kierunku, żeby właśnie tworzyć autentyczne postaci. Wiesz, jakby też nie zależało mi na tym, żeby to był komiks, żeby to była taka czysta gra z formułą autobiografii. Nie? Żeby to była taka opowiastka o tym, że ha, 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 teraz wy ubierzecie w autobiografię, a przecież autobiografia to jest tak naprawdę kłamstwo i dlaczego wy w ogóle mi uwierzyliście, a tak w ogóle to ja piszę o tym doktorat i poczytajcie ten a ten artykuł. Zależało mi też na tym, żeby poza tą zabawą z formą, żeby to była autentycznie przejmująca historia, wciągająca na poziomie emocjonalnym o zakochanym kolesiu, który nie potrafi sobie poradzić z własnym życiem, który nie jest człowiekiem godnym zaufania, który popełnił bardzo dużo życiowych błędów, który jest bardzo sfrustrowany. Jest sfrustrowany z bardzo konkretnych powodów. Te powody wiążą się jakoś z jakimś tłem społecznym, w którym on żyje. I to jest też często kontekst, na który jest mi zwracane uwagę, to tło społeczne. Więc nawet jeżeli ktoś odbiera ten komiks wprost, nawet jeżeli ktoś go wierzy jakby we mnie, jako w tego bohatera, to ja nie mam nic przeciwko temu, tylko mam nadzieję, że nie uważa tego bohatera za pozytywnego, bo na tym mi na pewno nie zależało, żeby to był bezdyskusyjnie pozytywny bohater.
Dlaczego jednak komiks? Bo to jest opowieść, która wydaje się, że równie dobrze, albo nawet lepiej sprawdzałaby się w formie literackiej, powieściowej, a wy razem z Maciejem Pałką zdecydowaliście się na formę graficzną, wizualną. Dlaczego?
Znaczy, w ogóle ten komiks powstał dlatego, że Maciej Pałka, który jest moim zdaniem skromnym, jednym z najwybitniejszych polskich artystów, właśnie takich quasi-undergroundowych, o ile na polskim malutkim rynku można mówić o undergroundzie. On zwrócił się do mnie kiedyś i powiedział, że mu się podoba moje pisanie i że mu napisał coś krótkiego. Więc jakby sam punkt zapalny tego komiksu już zakładał, że to będzie komiks, bo to musiało być współpraca z Maćkiem Pałką. Po drugie, mi się nie wydaje, że ta historia by się dobrze sprawdziła jako literatura, jako powieść albo jako autobiografia właśnie, ponieważ autobiografii taki literacki ma o wiele większą tradycję. To jest gatunek sięgający tam, no zależnie, albo Świętego Augusta, albo Juliusza Cezara nawet, ale zasadniczo taki rozwijający się pod koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku bardzo burzliwy i od tamtej pory już ustabilizowany. Więc akurat w literaturze to, co ja mówię, nie byłoby w ogóle niczym nowym moim zdaniem. Za to komiksowa autobiografia to jest nurt, który wybuchł mniej więcej w 1967 roku, a tak jakby do głównego nurtu wszedł na początku lat 90., kiedy Maus dostał Pulitzera, więc to jest stosunkowo młody nurt, do tego bardzo przeciwstawiający się takiemu stereotypowemu spojrzeniu na komiks, bo stereotypowo patrzymy na komiks jako na głupią rozrywkę o superbohaterach i o tam laserach i tak dalej. A komiks autobiograficzny jakby poprzez wprowadzenie prawdy do tego medium właśnie się przeciwstawia temu stereotypowi. I to moim zdaniem pod koniec lat 90. i już w XXI wieku zaczęło być wykorzystywane bardzo koniunkturalnie. Dzisiaj jakby bardziej opłaca się zrobić autentyczny komiks, tak jakby literaturę faktu taką komiksową, bardziej się opłaca robić, niż przemyślaną, dobrze zaprojektowaną i zaplanowaną fikcję, ponieważ na autentyczny komiks zwrócą uwagę media, zwrócą uwagę czytelnicy, on będzie inaczej postrzegany, etc., etc. No i wydaje mi się, że to nie jest do końca fajne i godne jakby pochwały. Nie, oczywiście są wybitne komiksy autobiograficzne. Ja absolutnie temu nurtowi autobiograficznemu nie odmawiam istnienia, ale to jak bezrefleksyjnie on jest przyjmowany, jest trochę dziwne przynajmniej.
A jaką w takim razie rolę odegrał Maciek w waszym komiksie?
Wiesz co, Maciek po pierwsze był właśnie taką siłą sprawczą, dzięki której w ogóle ten komiks w ogóle powstał. A po drugie, Maciek no, był rysownikiem. On się prawie nie interesował scenariuszem, dopóki ten scenariusz nie powstał, a później prawie w niego nie ingerował. Ale sposób, w jaki on go zilustrował, no moim zdaniem bardzo dużo temu komiksowi nadaje. Tam na samym końcu jest taki kadr, na którym bohater unosi kieliszek i mówi, że i tak właśnie schudłem 30 kilo. I ten kadr, jeżeli byś go przeczytał w moim scenariuszu, to był po prostu koleś unoszący kieliszek. Jakby jego wymowa była neutralna albo taka, że można by nadać, jakby czytelnik mógłby nadać mu jakąkolwiek wymowę. A Maciek narysował tego bohatera na swój sposób, uśmiechającego się bardzo wrednie i jakby dzięki temu podbił jeszcze bardziej tą sugestię, że ten bohater to nie jest człowiek godny zaufania, że to nie jest dobry człowiek, któremu warto wierzyć. Nie jest ofiara jakby całej tej sytuacji, ale też jej sprawca. Więc w ogóle te rysunki Maćka są po pierwsze bardzo ekspresyjne, po drugie bardzo dużo dodają temu scenariuszowi. I ja się bardzo cieszę, że to Maciek był tym rysownikiem, który zobrazował ten komiks.
Powiedzieliśmy sporo o fabule, trochę o wymiarze fabuły i jej odbiorze. Powiedzieliśmy też trochę o rysunkach, ale mało powiedzieliśmy o układce, która jest akurat w przypadku tego komiksu, wydaje mi się, wyjątkowo ważna, dlatego że sprzedaje ten komiks w określony sposób.
Tak. Autorem okładki jest Łukasz Mazur, mój przyjaciel i też doskonały rysownik, który dwa świetne albumy takie króciutkie wydał. Znaczy wydał ich więcej, ale te dwa są naprawdę rewelacyjne i w ogóle bardzo polecam zainteresowanie się nimi. I Łukasza poprosił o współpracę Maciek Pałka, z którym oni się chyba poznali, jak wyjechali razem do Grecji na jakieś takie twórcze warsztaty i się tam zaprzyjaźnili. I Łukasz ma niesamowity talent właśnie takiego płynnego poruszania się po palpowej stylistyce. I ja powiedziałem, ja wtedy się odezwałem do Łukasza i powiedziałem mu, że słuchaj, że mi by zależało na tym, żeby ten komiks sugerował swoją nieautentyczność już od razu na początku, od razu w punkcie zero. Dlatego damy tytuł taki jak z poradnika do odchudzania się, co nie? Dlatego to będzie tytuł Jak schudnąć 30 kilo, a później ten podtytuł Prawdziwa historia miłosna to jest jakby tworzy z tego tytułu oksymoron, bo z jednej strony poradnik, a z drugiej strony historia miłosna. Ale żeby ten tytuł wybrzmiał, to ta okładka powinna wyglądać jak Kosmopolitan. No i wysłałem Łukaszowi taką przykładową okładkę Kosmopolitana i Łukasz jak zrobił tą okładkę, jak my zobaczyliśmy jego pierwszą wersję, to w ogóle z Maćkiem powiedzieliśmy, że kurde, że to jest dokładnie to, czego chcieliśmy, że to jest rewelacyjna okładka i ona mówi dokładnie wszystko, co my chcieliśmy powiedzieć, co nie? Te tytuły, które ja podesłałem Łukaszowi, takich niby artykułów, które mają być w środku, to jak on rozegrał to kolorystycznie, czcionkami właśnie, jak właśnie upodobnił cały ten komiks do takiego no jednak stereotypowego i takiego słabego magazynu kobiecego, znaczy kobiecego tutaj w wielkim cudzysłowie oczywiście, nie? Bo to moim zdaniem nie ma nic wspólnego z jakby kobiecością, tylko to jest jakby jakieś żerowanie na stereotypach kobiecości. I do tego jeszcze, jak rozmawialiśmy z Wojtkiem Szotem, naszym wydawcą, jemu zależało dosyć, żeby to był komiks wydany w twardej oprawie, ponieważ on ma doświadczenie księgarza i mówi, że ludzie po prostu chętniej kupują komiksy w twardej oprawie, bo się nie niszczą. A my mówimy z Maćkiem, że słuchaj, ale nam zależy na tym, żeby ten komiks udawał magazyn i żeby to była miękka okładka jednak. Nawet nam zależało, żeby ona była gorsza jakościowo niż jest ostatecznie. I na szczęście Wojtek od razu zrozumiał tę naszą intencję i powiedział okej, co nie, że to jest wasz pomysł autorski, ja to kupuję i tak to będzie wydane. No i wydaje mi się, że ta okładka totalnie sprzedaje ten pomysł, który ja miałem na to. Co nie, właśnie, że to jest okładka, która już od razu mówi, że z jednej strony opowiem ci prawdziwą historię miłosną, moją prawdziwą historię miłosną, Tomka Pstrągowskiego, który jest z tyłu okładki i którego zdjęcie tam widzicie, ale z drugiej strony ta prawdziwa historia miłosna, dlaczego ona jest prawdziwa, skoro jest sprzedawana jak magazyn pełen kłamstw z biogramami pełnymi przeinaczeń? No i myślę, że to się Łukaszowi udało. Mi się ta okładka rewelacyjnie podoba. Ja się w ogóle w niej zakochałem. I pamiętam też, że jak my ją opublikowaliśmy pierwszy raz w internecie, to, że się tak wyrażę, ten światek internetowy trochę eksplodował, patrząc na nią. I bardzo się cieszę.
To na koniec w takim razie jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Jako czytelnika, czujesz się dobrze jako autor z tym, że twój komiks, przynajmniej dla części czytelników, sprawdza się lepiej jako eksperyment, a mniej jako fabuła? Dlatego, że ta zabawa kłamstwem, autobiografizmem, mam wrażenie, że przerosła jednak trochę tą historię.
Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo ja się nie czuję w ogóle, jakby. Ja się cieszę, jeżeli czytelnik wziął ten komiks i powiedział, że mu się on podobał na koniec. I czy on mu się podobał ze względów, że się tak wyrażę, intelektualnych, bo spodobało mu się jego konstrukcję i to coś, co chciałem powiedzieć na temat autobiografii. Czy mu się spodobało ze względów emocjonalnych, a takich głosów też mam bardzo dużo, bo zwłaszcza na Facebooku, bo ja tam jestem trochę znany w internecie dzięki podcastowi, który nagrywam. I bardzo dużo osób się do mnie bezpośrednio zwraca właśnie, że oni się jakoś odnaleźli w tym bohaterze, że też mieli taki żałosny okres, że też byli takimi sukinsynami i tak dalej. To już mnie trochę mnie interesuje, no bo jakby jedna i druga warstwa tego komiksu jest tam dlatego, że ja tak chciałem. To nie jest coś, co mi wyszło przez przypadek. My nad tym komiksem pracowaliśmy przez 4 lata i to nie jest tak, że tam któryś kadr się znalazł przez przypadek, że jakieś tam znaczenia nam wyszły, wiesz, zupełnie przez przypadek i tak dalej. Nie, to absolutnie tak nie jest. Więc szczerze mówiąc, mi zależy po prostu na tym, żeby czytelnicy się dobrze bawili i żeby... Czy oni się dobrze bawią dlatego, że ja kwestionuję jakoś autobiograficzność, czy dlatego, że to jest bohater, którego wierzą i którego kupują, to już mnie mniej obchodzi.
Dzięki, rozmawiałem z Tomkiem Pstrągowskim, scenarzystą albumu Jak schudnąć 30 kg.
Hej.